Rozdział trzeci. Nigdy się nie poddawaj. Czuję potrzebę snu, jak zresztą wszyscy ludzie. Po dwóch kolejnych nieprzespanych nocach, 10 godzin odpoczynku, a nawet 8, prawdopodobnie byłoby wystarczające, abym się odnalazł. Być może trudno byłoby mnie posądzać o optymizm w tych okolicznościach, ale z pewnością byłbym zdolny do myślenia, analizowania, a mój umysł osiągnąłby normalną, niską w ocenie niektórych moich byłych przełożonych, ale najwyższą, na jaką go było stać, sprawność. Niestety nie było mi dane 10 godzin snu. Obudziłem się w samo południe, a dokładnie to wyrwał mnie ze snu podróżny budzik. Tylko jedno okno było odsłonięte od strony morza. Ujrzałem ciemny pas wody, biały blask pokrytej śniegiem plaży, zachmurzone niebo, przez które próbowało przebić się słońce. Postrzępione ciemne chmury mknęły pod tylko odrobinę mniej ciemnym niebie, od czasu do czasu odsłaniając niewielki fragment błękitu. Śnieg już nie padał, chociaż wisiał w powietrzu. Wyczuwałem to przez silną, swoistą woń morza i tych wszystkich rzeczy, które powodują, że nadmorskie okolice pachną podobnie wszędzie na świecie. W pokoju było ciepło i duszno. Jedno spojrzenie w lustro potwierdziło stan mojego zupełnego wyczerpania. Wyglądałem okropnie, twarz blada, nieogolona, przekrwione i podkrążone oczy. Szybko odwróciłem głowę, nie lubiłem takich widoków. Pomyślałem, że jeden rzut oka na moją twarz odstraszyłby każdego agenta ubezpieczeniowego, który chciałby mi sprzedać polisę na życie. Wziąłem szybki prysznic, ogoliłem się, włożyłem czarny marynarski golf, takież spodnie i zszedłem na dół. Nadkomisarz siedział w kuchni, przy suto zastawionym stole. Oczy miał czyste i wypoczęte, a policzki rumiane. Patrząc na niego, czułem się okropnie. Odnosiłem wrażenie, że patrzy na mnie przyjaźniej niż kilkanaście godzin wcześniej. — Jak się czujesz? — zapytał z troską, chyba nawet szczerą. Rozumiałem, że w pytaniu kryła się zawoalowana opinia na temat mojego wyglądu. Bywało lepiej, chyba mam gorączkę, ale dam sobie radę. A to co? Wskazałem na nakryty stół. Nie chciałem cię budzić, ale zrobiłem śniadanie. To wszystko dla ciebie, na wypadek gdybyś chciał zaryzykować i spróbować kuchni amatora, dorzucił z uśmiechem. Gigantyczne śniadanie złożone z jajek, mięsa, szynki i serów, 3 różnych rodzajów chleba i bez mała galonu kawy spożywałem w milczeniu. Jedzenie było znakomite. Może i nadkomisarz był kucharzem amatorem, ale gdyby kiedyś chciał zrzucić policyjny mundur, w którym go zresztą nigdy nie widziałem, bez wątpienia miał przed sobą kulinarną przyszłość. Podziękowałem za wyśmienity posiłek, podczas którego gospodarz nie przerwał mi ani razu i poprosiłem o odrobinę ginu z tonikiem. Nie za wcześnie? Spytał z przyganą w głosie. Spróbowałem się uśmiechnąć, ale efekt nie był wart wysiłku. Zazwyczaj nie zaczynam dnia od tego, ale spałem niespełna 4 godziny, a poprzedniej nocy nie spałem wcale, to dla pobudzenia moich czerwonych krwinek, powiedziałem tonem usprawiedliwienia. Jasne. Szare brwi uniosły się na milimetr. Jego umiejętność powstrzymywania ciekawości zasługiwała na najwyższy podziw. No więc tak naprawdę jak się czujesz? Powtórzył pytanie, wręczając mi napełnioną szklankę. Okropnie, mam wrażenie, że zaraz się rozsypię. No i tak też wyglądasz, przyznał szczerze. Jakieś wnioski po wczorajszym dniu? Zagadnął, kończąc wątek mojego samopoczucia. Cicho i szybko Opowiedziałem o swoich przemyśleniach po całodziennej lekturze zawartości pierwszej z teczek. Opowiedziałem tak dużo, że nie chciałem opowiadać więcej, zwłaszcza o moich podejrzeniach względem pułkowników Łangowskiego i Sakowskiego oraz ministra Komorowskiego. Jedno było gorsze od drugiego. Kiedy skończyłem, przetarł oczy i oburącz przesunął powoli po wysokim czole. To, co mówisz, jest niezwykle interesujące. Zastanawiam się tylko, czy powinienem się w to pchać, przerwałem mu w pół zdania. Dlaczego? Żyję wystarczająco długo, by mieć wątpliwości, czy uda się kiedykolwiek postawić tych ludzi przed sądem. Oczy nadkomisarza zwęziły się. Nie mogę cię zmusić, ale posłuchaj. To najpoważniejsza sprawa, jaką zajmowałem się w życiu. Tu nie chodzi o rozjechanego kota, ale o ludzi na szczytach władzy. Jeżeli nie dla takich spraw warto być dziennikarzem śledczym, to dla jakich? Jeżeli nie uda się nam nagłośnić tej historii, będzie pozamiatane. Przekonywanie mnie, że woda jest mokra, jest zbyteczne z czysto dziennikarskiego punktu widzenia. To kapitalna historia. Zastanawiam się po prostu, czy nie przeceniasz moich możliwości. No i czy moja praca nie będzie zwyczajnym marnowaniem czasu i niepotrzebnym ryzykiem? Po prostu przejrzyj te materiały do końca. Gospodarz nie dawał za wygraną. Jestem na początku drogi, ale widzę jasno, że mam podjąć sprawę, z którą nie poradziła sobie najmocniejsza agenda policyjna w tym kraju. Jesteście polskim FBI i nie daliście rady. A kim ja jestem? Nie daliśmy rady, bo nie wolno nam zajmować się działalnością kontrwywiadowczą. A jestem prawie pewien, że tu tkwi klucz tej łamigłówki. WSI i ABW takie możliwości miały, ale nie zrobiły nic. I już nic nie zrobił. I kto ci do cholery powiedział, że będziesz w tym sam? Milczałem. Oczywiście, zrobisz jak zechcesz. W tej robocie nie dają medali. Ale wierzę, że w każdej sytuacji najważniejsze jest, by nigdy, przenigdy, milion razy nigdy po prostu się nie poddawać. Czułem się coraz bardziej nieswojo. Tak naprawdę decyzję już podjąłem, ale potrzebowałem jeszcze chwili, by się w niej utwierdzić. Nadkomisarz nie dawał mi jednak luksusu w postaci czasu do namysłu. Chciałem już mieć tę rozmowę za sobą. Wiesz dobrze, że nigdy się nie poddam i zrobię, co trzeba. Wiem. W towarzystwie mojego gospodarza spędziłem 5 godzin, by później wieczór poświęcić na uporządkowanie notatek. Cała historia w trakcie naszej rozmowy zaczęła nabierać przejrzystości. Pokazywała, jak bardzo rzeczywisty wizerunek wojskowych służb informacyjnych oraz najważniejszego polityka, który służb tych bronił, z konsekwencją godną lepszej sprawy, odbiega od wizerunku wykreowanego. Dochodziła 20, gdy sięgnąłem po drugą teczkę, wypełnioną aktami śledztwa prowadzonego przez oficerów polskiego FBI, Centralnego Biura Śledczego. Jej lektura potwierdzała, że choć każdy polityk ma swojego trupa w szafie, to Bronisław Komorowski miał całe cmentarzysko. Z całościowej analizy zebranego materiału wynikało, że minister był na bieżąco informowany przez podległe mu służby o sytuacji na Wojskowej Akademii Technicznej. Mimo to nie tylko nie podjął żadnych działań, które położyłyby kres pandemonium, ale wprost przeciwnie, usuwał przeszkody, które powstawały na drodze działalności procywili. Funkcjonariusze CBŚ ustalili też, że Rosjanin posługujący się personaliami Igor Kopylow, organizator procesu wyłudzania ogromnych kredytów bankowych na rzecz Procivili, współdziałający z WSI i grupą Pruszkowską, miał niezbędne pełnomocnictwa wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej do zapoznawania się z pracami badawczymi na VAT, sięgającymi nawet tajemnic państwowych. Świadkowie potwierdzili, że Igor Kopylow regularnie kontaktował się z kapitanem Piotrem Polaszczykiem, który z kolei według relacji tych samych świadków miał dostęp do Bronisława Komorowskiego. Kopylow był też inicjatorem fakturingu, zwanego systemem satelitarnym, który polegał na zakładaniu fikcyjnych spółek na fałszywe tożsamości lub na ludzi słupy w zamian za określoną gratyfikację. Osoby te, bądź firmy, zaciągały kredyty w bankach, głównie w czwartym oddziale PKO BP w Warszawie. Po krótkim czasie spółki ogłaszały bankructwo lub upadłość, a zaraz potem upadały spółki, które poręczały im kredyty, jak korporacje Adar, Petimpex, Parsley Company Limited, Kipron, Czok, Kumar czy Glikor. Wszystkie te spółki były kapitałowo i osobowo powiązane z Igorem Kopylowem. Kwota wyłudzeń dokonanych tylko w ten sposób przekroczyła 100 milionów złotych, a przecież był to tylko drobny zakres działalności Procivili. Pieniądze transferowano z Polski za pośrednictwem korporacji Adar i Parsley Company Limited, zarejestrowane na Cyprze, do państw byłego Związku Radzieckiego, głównie Rosji. Przykład takiego działania stanowiła umowa w sprawie zakupu jachtu motorowego przez Adar od firmy Parsley o wartości 6 milionów dolarów. Adar zawarła umowę z VAT na leasing jachtu na 6 lat, której łączna wartość wynosiła 36 milionów złotych plus podatek VAT. Jednak już kilka miesięcy później zawarto kolejną umowę leasingu tego samego jachtu, której wysokość określono na 21 milionów złotych plus VAT. Wartość każdej z tych umów była zatem wyższa od wartości jachtu, który po okresie leasingowania i tak miał pozostać własnością Parsley. W tym samym czasie Adar za pośrednictwem Wojskowej Akademii Technicznej kupił od Parsley platformę wiertniczą za 125 milionów dolarów. Z uwagi na fakt, iż pieniądze wypłacone w wyniku obu umów, za jacht i za platformę, miały zostać wysłane na to samo konto w banku na Cyprze, stanowiły one prostą i szybką drogę do wytransferowania pod osłoną WSI ponad 130 milionów mafijnych dolarów poza polski system bankowy. Niezależnie od skutków finansowych, jakie wynikały z powyższych kontraktów, umowy te zawierały również klauzule umożliwiające kontrahentowi dostęp do informacji stanowiących co najmniej tajemnicę służbową. Dotyczyło to przede wszystkim możliwości wglądu w budżet i bilans finansowy Wojskowej Akademii Technicznej, w tym zakres i budżet finansowania prac naukowych, badawczych oraz wdrożeniowych na zapotrzebowanie sił zbrojnych i Komitetu Badań Naukowych. Nie mniej, nie więcej oznaczało to, iż posługujący się kilkoma tożsamościami powiązany z obcym wywiadem, międzynarodowy przestępca Igor Kopylow mógł otrzymywać informacje o stopniu zaawansowania ściśle tajnych prac badawczych oraz o procesach ich wdrażania na potrzeby sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Oficerom Centralnego Biura Śledczego, czyli tuż przed przerwaniem śledztwa, prowadzący je policjanci próbowali dociec, jak to możliwe, że Bronisław Komorowski, który o działalności Igora Kopylowa był informowany na bieżąco i miał w tej kwestii pełne rozeznanie, nie zrobił kompletnie nic, by położyć jej kres. Odbierając śledztwo policji, Wojskowe służby informacyjne nie dopuściły do pełnego zrealizowania tego wątku śledztwa. Konkluzja oficerów Centralnego Biura Śledczego odnosząca się do tego fragmentu śledztwa była jednoznaczna. Wojskowe służby informacyjne, które odpowiadały za kontrwywiadowczą osłonę technologii rozwijanych w ramach projektów badawczych na Wojskowej Akademii Technicznej, same przekazały je w obce ręce. Zdaniem prowadzących śledztwo oficerów CBŚ, kluczowymi postaciami, których działania bądź zaniechanie działań doprowadziły do takiej sytuacji, a nadto do wyłudzenia z VAT z Wojskowej Akademii Technicznej setek milionów złotych, byli kierujący resortem szef MON Bronisław Komorowski, generał Andrzej Ameliańczyk oraz zastępca komendanta Wojskowej Akademii Technicznej do spraw ekonomiczno-organizacyjnych, pułkownik Janusz Łada. Ten ostatni, przekraczając zresztą swoje uprawnienia, wyraził pisemną zgodę na założenie rachunku bankowego w 4. oddziale PKO BP w Warszawie, do czego upoważniony był tylko komendant VAT, a następnie założył w tym oddziale rachunek, udzielając przy tym pełnomocnictw do korzystania z konta osobom powiązanym z Procywili. Na tak funkcjonującym koncie bankowym dokonywano, poza ewidencją Wojskowej Akademii Technicznej, szeregu operacji dotyczących fikcyjnych transakcji gospodarczych pomiędzy CUP VAT i licznymi firmami, m.in. Budomix, Transatlantic Finance Division, Korporacja Adar, Glikor, Sikura, Qumar czy Nasz Dom. Co ciekawe, pułkownik Łada zataił przed Urzędem Kontroli Skarbowej fakt istnienia tego konta, ułatwiając tym samym przeprowadzenie operacji służących do dokonania wyłudzeń. Przeprowadzone transakcje uwiarygodniały przed bankami kooperujące z VAT firmy, co z kolei skutkowało zaciąganiem kolejnych kredytów, które nigdy nie zostały spłacone. Tylko na jednej tej operacji kooperujące z Procywili banki straciły ponad 72 miliony złotych. Z kolei na współpracy z CUP VAT tylko jeden oddział, tylko jednego banku, 4. oddział PKO BP w Warszawie, stracił kolejnych 113 milionów złotych. Przy takim poziomie defraudacji, rzecz jasna, trudno było zamieść sprawę pod dywan. Więc, jak to zwykle w takich razach bywa, poświęcono najsłabsze ogniwo. W zamian za skompromitowanego pułkownika Janusza Ładę na stanowisko zastępcy komendanta Wojskowej Akademii Technicznej do spraw ekonomiczno-organizacyjnych oddelegowano pułkownika WSI Romualda Miernika, byłego zastępcę dowódcy oddziału 36 zarządu 3 WSI, w którym powstał specjalny zespół operacyjny do spraw malwersacji na Wojskowej Akademii Technicznej. W opinii policyjnych oficerów prowadzących śledztwo w sprawie Procywili, pułkownik Miernik utrudniał im pracę jak tylko mógł. Po objęciu urzędu regularnie meldował osobom zaangażowanym w działalność fundacji o wszystkich posunięciach prokuratury i Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie śledztwa na VAT. Podejmował też kroki zmierzające do skierowania postępowania prokuratorskiego na boczne wątki. W efekcie jego działań m.in. przeprowadzono przeszukanie u pułkownika rezerwy Krzysztofa Biernata, prezesa Centrum Innowacji i Technologii VAT. Pułkownik Biernat podjął szereg działań mających udowodnić bezzasadność dokonanego u niego przeszukania. włącznie z wykorzystaniem swoich politycznych koneksji. Informacja ta wywołała popłoch wśród prowadzących procedurę. Powstało bowiem realne zagrożenie interwencją z zewnątrz i możliwością przeprowadzenia śledztwa w sposób rzetelny. W ocenie kierownictwa Procivili uznano, iż, jak to ujęto w wewnętrznej notatce, należy domniemywać, iż z przedmiotową sytuacją mogą wiązać się pewne naciski ze strony osób powiązanych z elitami rządzącymi. Spowodować one mogą określone reperkusje w śledztwie. O uzyskanych danych należy poinformować grupę operacyjną zarządu trzeciego WSI oraz prokuraturę okręgową. Powyższa notatka, do której dotarli oficerowie CBŚ prowadzący śledztwo, dobrze obrazowała relacje zarządu trzeciego WSI z prokuraturą okręgową w Warszawie, prowadzącą śledztwo w sprawie malwersacji na VAT. I stanowiła potwierdzenie, że prokuratura odgrywała podrzędną rolę względem WSI, które miały zadbać, by sprawa została wyciszona, a następnie umorzona. I tak też ostatecznie się stało. Konkluzja była porażająca. Przez 7 lat udawało się pozostawiać śledztwo na etapie postępowania przygotowawczego, w którym nie podjęto decyzji o postawieniu komukolwiek zarzutów. Gdy po tym czasie funkcjonariuszom polskiego FBI udało się odkryć wątki prowadzące do obnażenia mafijno-agenturalnej struktury, nieomal natychmiast, 3 miesiące po pierwszym meldunku oficerów CBŚ do komendanta głównego policji o sukcesach w prowadzonym śledztwie, w Ministerstwie Obrony Narodowej zainicjowano działania prowadzące do zamknięcia prowadzonego przez policję śledztwa przeciwko Procivili. W celu zapobieżenia potencjalnemu niebezpieczeństwu szef WSI, generał Tadeusz Rusak, podjął otwartą walkę z organami ścigania, żądając przekazania śledztwa w sprawie fundacji wojskowym służbom informacyjnym i zakazując policji podejmowania jakichkolwiek dalszych działań przeciwko Procivili. W liście do zastępcy komendanta głównego policji generał Rusak napisał między innymi: uprzejmie informuję pana komendanta, że z uwagi na względy operacyjne oraz proceduralne dalsze czynności w stosunku do osoby rozpoznawane wojskowe służby informacyjne będą realizowały we współdziałaniu z Urzędem Ochrony Państwa. Nadmieniam, iż zarząd kontrwywiadu pierwszego WSI nawiązał roboczy kontakt z podległymi panu komendantowi funkcjonariuszami Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną w celu wyjaśnienia sytuacji związanej z działalnością Fundacji Procivili. Po otrzymaniu pisma tej treści i konsultacjach policja została zmuszona do odstąpienia od wszelkich działań dotyczących Procivili oraz klubu Planet. I to mimo, że sprawa była rozwojowa, a zgromadzony materiał bardzo szczegółowy. Doszło do tego, choć na gruncie prawa nie istniała taka możliwość, by generał Tadeusz Rusak mógł wydawać komendantowi głównemu policji polecenia, a ten się ma do nich stosować. A jednak w obu przypadkach tak się dokładnie stało. Dopięte do akt analizy wskazywały, że interwencja w postaci przywołanych w piśmie konsultacji musiała odbyć się na poziomie ministerialnym ministra obrony narodowej oraz ministra spraw wewnętrznych. Powierzenie dalszych działań w tej sprawie specjalnej grupie operacyjnej zarządu trzeciego WSI gwarantowało, że żadna z osób winnych wielomilionowych nadużyć nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. W ramach działań zespołu operacyjnego oddziału 36 zarządu 3 WSI dla wywołania wrażenia rzetelnego śledztwa prowadzono kilka oddzielnych procedur nakierunkowanych na poszczególne osoby pojawiające się w sprawie malwersacji na Wojskowej Akademii Technicznej. Przykładem była sprawa radcy prawnego VAT mecenasa Marka Gniewaszewskiego, bliskiego współpracownika pułkownika Janusza Łady, z którym mecenas systematycznie latał na Cypr do Igora Kopylowa. Sprawa była o tyle ciekawa, że mecenas Gniewaszewski nie tylko reprezentował Wojskową Akademię Techniczną, ale był także pełnomocnikiem Karola Gilskiego i korporacji Adar, a więc osoby i firmy, które kooperowały z VAT z fatalnym dla tej uczelni skutkiem. Zainteresowaniem mecenasem nie wynikało jednak rzecz jasna z podejrzewania go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na niekorzyść VAT, lecz z powodu rzekomego naruszenia ustawy o ochronie informacji niejawnych. Sprawa prowadzona zresztą na bardzo niskim szczeblu miała być potwierdzeniem, że WSI autentycznie zaangażowały się w śledztwo. W rzeczywistości było odwrotnie. Wszystkie siły skierowano na działania dezinformujące i osłonowe. Między innymi wydano zakaz podejmowania jakichkolwiek aktywnych działań operacyjnych, a asekuranctwo doprowadzono do takiego poziomu absurdu, że oficerowie prowadzący śledztwo nie zostali nawet poinformowani o postępowaniach prowadzonych w tej sprawie przez prokuraturę, tak wojskową, jak cywilną. W efekcie przez 7 lat prowadzący śledztwo nie zdołali ustalić żadnych szczegółów dotyczących nielegalnych działań w procywili, o czym świadczyły meldunki z lat 2000 i 2004, nie różniące się absolutnie niczym z wyjątkiem daty. Świadczyło to o całkowitym braku postępów w tej sprawie. Zdaniem funkcjonariuszy polskiego FBI postępów nie było, bo w działaniach pozorowanych być nie mogło. Całości obrazu dopełniał szokujący fakt, że formalne prowadzenie procedury śledczej przez WSI pozwoliło oficerom tej służby na podejmowanie działań operacyjnych, obserwacji, zakładania podsłuchów, zabezpieczenia operacyjnego, jednak stosowano je nie w odniesieniu do przestępców z procywili, lecz w odniesieniu do tych, którzy dla procywili stanowili zagrożenie. Potwierdzenie pozornych działań WSI w sprawie procywili policjanci odkryli m.in. w meldunkach generała Tadeusza Rusaka do koordynatorów służb specjalnych oraz w raportach do przewodniczących Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Treść meldunków wskazywała, że jedynymi podejrzanymi przez WSI z całej opisanej powyżej przestępczej organizacji byli cudzoziemcy. W meldunkach zabrakło jednak jednej za to podstawowej informacji, że wszystkie wymienione w nich osoby, rzekomo objęte rozpracowaniem WSI i UOP, w rzeczywistości nigdy nie istniały, zostały zwyczajnie wymyślone. Konkluzja prowadzących śledztwo oficerów CBŚ była równie krótka, co porażająca. Prowadzenie procedury śledczej na poziomie centrali WSI z poparciem szefa tej służby, generała Tadeusza Rusaka oraz ministra Bronisława Komorowskiego, pozwoliło na przejęcie od policji faktycznej kontroli nad działaniami organów ścigania w sprawie procywili. A ten z kolei fakt doprowadził do tego, że prowadzone przez prokuraturę okręgową śledztwo w sprawie tajemniczych zgonów, wykradania tajemnic państwowych oraz wyłudzenia tylko z Wojskowej Akademii Technicznej blisko 400 milionów złotych zostało zawieszone. Oficerowie CBŚ pozyskali również dowody, że pełną wiedzę na temat działalności procywili miał także generał Marek Dukaczewski, ówczesny podsekretarz stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, który systematycznie kontaktował się w tej sprawie z Markiem Gniewaszewskim, byłym prokuratorem i radcą prawnym VAT. Gniewaszewski miał przekazywać Dukaczewskiemu szczegółowe informacje o przestępczych mechanizmach funkcjonujących na VAT, ale generał także nie zrobił nic, by działalności tej przeszkodzić. O patologiach VAT i ogólnie w wojskowym szkolnictwie wyższym informował generała Dukaczewskiego jako przedstawiciela zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta Kwaśniewskiego, również wspomniany już dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, dr Krzysztof Borowiak. W opinii oficerów CBŚ parasol ochronny roztoczony nad mafijną działalnością WSI przez decydentów MON za kadencji Bronisława Komorowskiego. To właśnie jego czynił odpowiedzialnym za rezultaty malwersacji na Wojskowej Akademii Technicznej i ochronę przestępców, którzy ich dokonali. Odpowiedzialność ta wynikała nie tylko z obowiązku ministra sprawowania nadzoru na WSI, ale także z całkowitej pasywności w tej sprawie. W efekcie wojskowe służby informacyjne w pełni kontrolowały sytuację poprzez siatkę swoich współpracowników, zacierając ślady prowadzące do zarządu trzeciego. Uwagę zwracał fakt, że w operacji zacierania śladów uczestniczyli także gangsterzy i regularni mordercy, powiązani bezpośrednio z Igorem Kopylowym, którzy fizycznie eliminowali osoby stanowiące zagrożenie dla działalności procywili. Ostatecznie Wiesław Bruździak zawiesił działalność tej fundacji i został szefem ochrony w Kutzbanku w Szwajcarii. Skarb Państwa nigdy nie odzyskał ani utraconych przez Wojskową Akademię Techniczną setek milionów złotych, ani miliardów złotych zdefraudowanych przez procywili w wyniku działań prowadzonych z innymi licznymi kooperantami, firmami i osobami. Oficerowie policji nie ustalili, gdzie dokładnie ostatecznie trafiały wyprane pieniądze, które transferowano na Cypr. Wiadomo jedynie, że do Rosji, gdzie rozdzielono je na dziesiątki firm krzaków, które utworzyły spółki córki, a te kolejne spółki córki. Dokumentacja kończyła się przypomnieniem, że administratorem aktywów Kutzbanku był Peter Vogel, vel Piotr Filipczyński, ułaskawiony przez Aleksandra Kwaśniewskiego, morderca, znany bliżej jako kasjer Lewicy. Uzasadnienia aktu łaski nigdy nie podano. A z kolei na konto banku, który reprezentował Peter Vogel, a potem ostatni szef fundacji Wiesław Bruździak, wpłynęły 3 miliony dolarów niewiadomego pochodzenia. Szwajcarscy prokuratorzy potwierdzili istnienie ponad 30 rachunków w Kutzbanku i banku EFG w Zurychu, przez które transferowano środki na łapówki dla polityków i innych osób wspierających działalność fundacji Procivili. Łącznie ponad 50 milionów franków szwajcarskich. Wszystkie postępowania karne w sprawie działalności Procivili, w tym także dotyczące malwersacji na Wojskowej Akademii Technicznej, zakończyły się umorzeniem. Z punktu widzenia WSI cała operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Banki nigdy nie odzyskały wierzytelności z wyłudzonych kredytów, podobnie jak ograbiony Skarb Państwa nie odzyskał wyłudzonych setek milionów bezprawnie naliczonych zwrotów z tytułu podatku VAT. A co najważniejsze, dzięki protekcji decydentów z MON, nikt z uczestników mafijnego procederu nie poniósł odpowiedzialności karnej. Dokumentację wieńczyła informacja, że ukradzione pieniądze zostały wyprane i obecnie stanowią kapitał do kolejnych, zakrojonych na jeszcze szerszą skalę, działań przestępczych. Pochłonięty mroczną lekturą, nie zdawałem sobie sprawy z upływu czasu. Zasnąłem, gdy było już zupełnie widno, a mimo to dokładnie w 14.00. 4 godziny po zaśnięciu byłem już zupełnie przebudzony. To było dziwne uczucie, obudzić się w absolutnej ciszy. Nasłuchiwałem, odwróciłem głowę i spojrzałem na zegarek, który położyłem wczoraj na stoliku obok łóżka, 12:00. Nigdy nie należałem do rannych ptaszków i trudno mi było wstać bez przynajmniej 2 budzików. Teraz jednak zbudziłem się sam. Czułem się jeszcze gorzej niż poprzedniego ranka. Nastawiłem wodę na kawę, a później wziąłem prysznic. Przy najmniejszym dotknięciu baterii z termostatem woda zamieniała się z wrzątku na lodowato-zimną. Za oknem znów padał śnieg, choć był dopiero początek grudnia. Termometr wskazywał 10 stopni poniżej zera. Włożyłem ubranie i zszedłem na dół, gdzie, podobnie jak dzień wcześniej, czekał już na mnie mój gospodarz. Tym razem jednak w przeciwieństwie do dnia wczorajszego miał ponurą minę. Sprawiał wrażenie przygnębionego. Pomyślałem, że widocznie nosi zbyt ciężki jak na policjanta po przejściach krzyż. Niemniej nie byłem w nastroju, by troszczyć się o jego samopoczucie. Rankiem, zanim zasnąłem, przez dobrą godzinę rozmyślałem o tym i owym, a jedyny możliwy wniosek wypływający z mojego dumania był przerażający. Nie należę do strachliwych, lecz wiem, kiedy trzeba się bać. Najlepsza ku temu okazja nadarza się wówczas, gdy człowiek dowiaduje się, że ma do czynienia z czystym złem. A ja miałem właśnie się zdecydować, by na własne życzenie mieć z czymś takim do czynienia. Byłem głęboko poruszony tym, co przeczytałem. Przed sobą mogłem to przyznać. Ale mimo wszystko byłem zdecydowany na prowadzenie dziennikarskiego śledztwa w tej sprawie. Świadomość o podjętej decyzji też nie działała na mnie dobrze. Źle wyglądasz. Ton głosu nadkomisarza pasował do mojego samopoczucia i temperatury na zewnątrz. Pomyślałem, że grunt to oryginalność. Ponieważ jednak nie byłem w nastroju do rozmów typu widzę film pod tytułem Dzień Świstaka, w którym bohater powielekroć przeżywa ten sam dzień, to samo robiąc i to samo mówiąc, a już tym bardziej nie byłem w nastroju do rozmów o niczym, postanowiłem skrócić jałowy dialog i zagrać w otwarte karty. Mam kilka pytań i potrzebuję jasnych odpowiedzi. Okej. To zamiast dzień dobry? Kolejna krótka nocka? Nie jestem bardzo inteligentny, ale nie jestem także zupełnym idiotą. I może gdybym nie był tak zmęczony życiem, wymyśliłbym, w jaki sposób dobrać się do tych wszystkich złych ludzi i posłać drani za kratki. Mówiłeś, że nie będę w tym sam, a czuję się bezradny, jak dziecko.
Też jestem rozdrażniony, gdy czuję się bezradny, mruknął. Ostatnio zdarza się to coraz częściej, ale... W porządku, no, co chcesz wiedzieć? Zapytał krótko.
Czy możemy przestać się kręcić w kółko? Dlaczego oglądam te materiały dopiero teraz, skoro śledztwo odebrali wam wiele miesięcy temu? I dlaczego w ogóle je oglądam? Tylko konkretnie, bez owijania w bawełnę. Ciekawi mnie też, dlaczego się tym zajmujesz, skoro to nie jest już twój problem, ani twój, ani twoich kolegów.
Spojrzał na mnie przeciągle i rozgrzał głos do temperatury niewiele wyższej od tej, w której topnieje lód. Sądziłem, że wyjaśniliśmy to sobie już wczoraj, ale dobrze, no, spróbuję jeszcze raz i spróbuję być konkretny. Jedz śniadanie, wskazał nakryty podobnie jak dzień wcześniej stół. Poczekał, aż zrobię kanapkę z szynką i naleję kawy do kubka. Kiedy otrzymaliśmy informację, że w obrębie tak ważnej struktury, jaką jest w każdym kraju Ministerstwo Obrony Narodowej, zawiązano spisek, podjęliśmy śledztwo. Pracowaliśmy intensywnie, by zweryfikować nasze informacje i uwierz mi, zadanie to wykonaliśmy jak należy. Potwierdziliśmy, co było do potwierdzenia. Od tego momentu nasza rola miała polegać już tylko na uporządkowaniu uzyskanych informacji. Potem musieliśmy przekazać je prokuratorowi, który powinien wnieść akt oskarżenia. To bardzo jasny układ i prosty mechanizm. Skinąłem głową. Podczas ostatniego zebrania grupy podsumowaliśmy postępy w śledztwie. Wszystko miało się odbyć zgodnie z prawem, bez względu na to, kogo prawo ściga. Wierzyłem w prawo, w to, że nie ma równych i równiejszych, żadnych świętych krów. No oczywiście, przyznałem tonem, który sugerował, że w przeciwieństwie do mojego rozmówcy nigdy nie wierzyłem, że w trzeciej RP prawo jest równe dla wszystkich. Było dokładnie odwrotnie. Uważałem, że folwark zwierzęcy Orwella idealnie pasował do realiów trzeciej RP. Zwłaszcza fragment o tym, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Krok za krokiem zbliżaliśmy się do finału. I wówczas zaskoczyli nas. Oczy nadkomisarza zwęziły się. Rusak zażądał oddania naszego śledztwa wojskowym służbom informacyjnym i zakazał nam podejmowania jakichkolwiek dalszych czynności. Nie miał do tego prawa, ale tak to się właśnie odbyło. Oczywiście nie pogodziliśmy się z tym i dalej robiliśmy swoje. Powiedzmy, że nie do końca oficjalnie. Liczyliśmy, że jeszcze wrócimy do gry. Ciągnął nadkomisarz tonem usprawiedliwienia. A może tylko tak mi się wydawało. Na wszelki wypadek znów skinąłem głową w geście zrozumienia. Kiedy straciliśmy nadzieję, wytypowaliśmy kilku dziennikarzy śledczych z opcją sprzedania newsa. Przyznam szczerze, że nie byłeś na szczycie naszej listy. To co tutaj robię? Spytałem spokojnie. Jesteś freelancerem. Zablokują cię w jednym miejscu, opublikujesz w drugim. A właśnie dlatego zostałem freelancerem, rzuciłem cierpko. Poza tym uznaliśmy, że chyba naprawdę nadajesz się do tej roboty. Przez chwilę milczałem, dając mu do zrozumienia, że z trudem hamuję słowa, które mi się cisną na usta. W końcu z rezygnacją wzruszyłem ramionami. Stwierdzenie nadkomisarza nic nie wnosiło do sprawy i niewiele miało wspólnego z tematem. Nie schodziłeś poniżej pewnego poziomu, jak może jeszcze kilku innych. Ale w przeciwieństwie do kontrkandydatów, którzy zniszczyli wielu niewinnych ludzi, nie poszedłeś na służbę ABW. No i w przeciwieństwie do dawnych redakcyjnych kolegów, nie przeszedłeś na drugą stronę. Jak mówiłem ostatecznie, oprócz rzecz jasna tego, że się znamy, zdecydowały twoje kwalifikacje, zwłaszcza teksty o Pruszkowie i rosyjskim korpusie szpiegowskim, zrobiły dobre wrażenie. Ten ostatni mocno zdenerwował naszych bohaterów od procywili, Komorowskiego, Rusaka i kilku innych. Wiedziałem, o czym mówi nadkomisarz. Kilka lat wcześniej pracowałem w dzienniku Życie w pierwszym w polskich mediach zespole dziennikarzy śledczych. Z dwoma kolegami, którzy niedługo później przeszli na drugą stronę, odeszli do PR bronić za wielokrotnie większe pieniądze, także tych, których wcześniej opisywali, dotarliśmy do informacji o rozbudowanej siatce rosyjskich agentów działających pod przykrywką dyplomatycznej działalności. Lista rosyjskich dyplomatów, w rzeczywistości szpiegów, oficerów wywiadu wojskowego, GRU, Służby Wywiadu Rosji, KGB oraz FAPSI, służby koordynującej działalność rosyjskiego wywiadu elektronicznego, obejmowała 23 nazwiska. Znajdowali się na niej m.in. Aleksander Poroshin, atasze wojskowy, Aleksander Prichoptko, zastępca atasze wojskowego, Aleksander Wasilcow i Walerii Cyganow, radcy w ambasadzie rosyjskiej w Warszawie, Nikołaj Wasiliew, pierwszy sekretarz ambasady, Wiktor Kaługin i Aleksander Owodow, zastępcy przedstawiciela handlowego, Walerii Burienkow, sekretarz radcy ambasady, Władimir Siemienow, pierwszy sekretarz ambasady, Siergiej Harczew, ekspert przedstawicielstwa handlowego, Elferius Kasztalanowas, sekretarz Wydziału Konsularnego, Nikołaj Prilepa, konsul w Krakowie, Walery Świec, konsul generalny w Poznaniu, Andrzej Woroblew, konsul w Szczecinie, Grigorij Jakimiszyn, drugi sekretarz ambasady w Warszawie, Jurij Kaszlew, były ambasador Rosji w Polsce, Oleg Brykin, konsul rosyjski w Polsce. Listę szpiegów uzupełniało zestawienie 28 kolejnych dyplomatów, szpiegów prawdopodobnych. Sercem i mózgiem rosyjskiej agentury w Polsce był Jurij Kaszlew, rosyjski ambasador w Polsce, dysponujący rozległymi kontaktami wśród polityków z nieomal wszystkich partii politycznych w Polsce. Oficerowie ci byli specjalistami nie tylko w zbieraniu informacji, ale także w dezinformacji, prowokacjach, które miały psuć obraz Polski na Zachodzie, czy też w grach operacyjnych, które miały być użyteczne dla konkretnych celów rosyjskiej polityki. Jak polskie władze reagowały na działalność tak rozbudowanej siatki szpiegowskiej? Otóż do momentu naszej publikacji nie reagowały prawie wcale. W ogóle nie przeciwdziałając agenturalnej rosyjskiej działalności w Polsce. Na wniosek polskich specsłużb wydalono tylko jednego rosyjskiego dyplomatę o nazwisku Łomakin, podejrzanego o działalność szpiegowską, który kontaktował się z Markiem Zielińskim, Polakiem skazanym za szpiegostwo na rzecz Rosji. Łomakinowi dano 48 godzin na opuszczenie terytorium RP. Wyjechał po 24 godzinach, ale na jego miejsce przyjechał inny oficer GRU, Aleksander Poroszin, oficjalnie atasze wojskowy. Wiedziałem, że Rosjanie mogli i na dobrą sprawę nadal mogą, bo niewiele się w tej kwestii zmieniło, prowadzić działalność szpiegowską w Polsce praktycznie bez przeszkód. Dysponowali w największych miastach dziesiątkami ludzi i nieporównywalnie większymi środkami niż polskie służby specjalne. Pamiętam, jak jeden z oficerów służb tajnych UOP, z którym rozmawiałem, opowiadał, jak kiedyś mieli obserwować dwóch dyplomatów, którzy najprawdopodobniej wybierali się na spotkanie z agentem. Do obserwacji polski kontrwywiad przeznaczył 5 samochodów na wypadek, gdyby Rosjanie rozdzielili się. Tymczasem o spodziewanej porze z ambasady wyjechało nieomal jednocześnie 11 samochodów. Ci, którzy mieli być obserwowani, mogli być w każdym z nich. W podobnych sytuacjach oficerowie kontrwywiadu byli bezradni, nawet jeśli ich przełożeni mieli szczerą wolę, by powierzone zadanie na odcinku rosyjskim wykonać szczerze. No a często nie mieli. Z zebranych przez nas informacji wynikało, że Rosjanie mieli swoich ludzi w Warszawie zainstalowanych w najważniejszych, kluczowych ministerstwach, ze szczególnym uwzględnieniem Ministerstwa Obrony Narodowej. Rosyjska agentura w Polsce nie ograniczała się tylko do jakiejś konkretnej dziedziny życia w Polsce. Zbierali dane o wszystkim, co się działo w naszym kraju, od gospodarki po politykę, od życia towarzyskiego, elit politycznych, biznesowych i naukowych, po informacje dotyczące Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zwłaszcza Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj rosyjska agentura była ulokowana szczególnie głęboko. Po naszej publikacji nastąpił krótkotrwały wstrząs. 17 rosyjskich dyplomatów, szpiegów, wyrzucono z Polski, dając im na opuszczenie naszego kraju 48 godzin. A w rewanżu Rosjanie wydalili z Moskwy dokładnie tylu samo dyplomatów polskich z 48-godzinnym nakazem opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej. Z moich informacji wynikało, że wkrótce sytuacja wróciła do normy. W miejsce wyrzuconych oficerów GRU przyjechali inni dyplomaci, agenci GRU, którym już nikt w pracy nie przeszkadzał. I wszystko pozostało po staremu. Kiedy pytałem informatorów o motywy przekazania materiałów o rosyjskiej agenturze w Polsce, usłyszałem: opinia publiczna powinna być poinformowana o szpiegowskiej działalności Rosjan. Polskie władze nie wykazują najmniejszej woli, by tę działalność powstrzymać. A teraz dowiadywałem się, że nasza publikacja na ten temat zdenerwowała bohaterów od Pro Civili, Komorowskiego, Rusaka et consortes. Robiło się coraz bardziej interesująco. Z zamyślenia wyrwał mnie głos mojego rozmówcy. Mam kolegę bliskiego, prawie przyjaciel. Brytyjczyk z polskimi korzeniami. Zawsze chciał mieć rodzinę, nie chciał skończyć jak inni. To miało być jego ostatnie zadanie. Planował się wycofać, ale Rosjanie złapali go. Opowiadał mi, że o tym, iż leci na wschód, zorientował się, obserwując gwiazdy. Potem pracowali nad nim. Nawet nie wiedział, jak długo. Tygodnie, może miesiące. Są sytuacje, w których upływ czasu przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. To była jedna z takich sytuacji. Wytrzymał długo, tyle, ile się dało. Zyskał czas, by inni zdążyli uciec. A potem powiedział im wszystko. Po 2 latach wymienili go. Wrócił jako wrak człowieka. Ale i tak miał szczęście, nie wszyscy wracają. Zapytałem go, skąd czerpał siły, by tyle wytrzymać. I wiesz, co mi powiedział ten wrak człowieka? To się nazywa obowiązek. Tak powiedział. Nadkomisarz westchnął głęboko. Chciałbym, byś wiedział, że w normalnej sytuacji nigdy nie przyszłoby mi do głowy zaproponowanie dziennikarzowi takiej historii. W normalnej sytuacji zrobiłbyś wszystko, żeby trzymać dziennikarzy jak najdalej od takiej historii. Właśnie. Powtórzę pytanie, dlaczego ja? Niektórzy mówią, że nie cofasz się przed niczym. To się chyba nazywa obowiązek. Pod tym względem nie ma między nami różnicy. Nie ma? Nie. Czyli mówiąc ściśle, różnice, które mogą się pojawić, nie dotyczą zasady. Pro Civili to jest nie tylko fundacja o charakterze przestępczym. To zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Ci ludzie wciąż działają. Wybrali zdefraudowane miliardy. Pozmieniali nazwy i nazwiska. Przepoczwarzyli interesy. Ale wciąż działają. Trzeba ich zatrzymać i pociągnąć do odpowiedzialności. W tym punkcie się zgadzamy. Kolejny raz potwierdziłem skinieniem głowy. Powtórzę, gdyby to było zwykłe policyjne śledztwo w sprawie zwykłego przestępstwa, nie rozmawialibyśmy. Ale to nie jest zwykłe policyjne śledztwo. Sytuacja jest wyjątkowa. Milczałem przez chwilę, analizowałem sytuację. Jestem cholernie wściekły. Jestem wkurzony na państwo, WSI i tych drani, którzy zamordowali kilkanaście osób, a potem ukradli górę forsy i śmieją się w głos, bo mają na pasku ludzi na wysokich stołkach. Uwierz mi, kiedy mówię, że zrobię wszystko, by ponieśli karę. Ze zdumieniem zauważyłem, że spod cienkiej warstwy uprzejmości przebijała autentyczna wściekłość. Nawet posuwając się do przestępstwa polegającego na dopuszczeniu mnie do ściśle tajnych informacji? Popatrzył na mnie przez chwilę bez słowa, po czym wstał i zrobił w tył zwrot. Nieomal bezgłośnie zamknął za sobą drzwi. Za oknem znów zaczynał sypać śnieg. Zbliżał się zmierzch.